Masz prawo w Polskim Radiu Białystok.
Śniegu ani odrobiny, pogoda nie rozpieszcza w tegoroczne ferie. Nasi uczniowie i słuchacze, którzy pewnie z nimi ten czas spędzają, nie mogą cieszyć się zimowymi sportami, ale... No właśnie. A o tym, czym mogą się cieszyć, porozmawiam z Katarzyną Krupicką, regionalnym rzecznikiem prasowym Zakładu Ubezpieczeń Społecznych Województwa Podlaskiego. Dzień dobry.
Dzień dobry.
Audycja Masz Prawo, Dorota Niebrzydowska. Zaczynamy. A więc... Bon turystyczny, o którym mówimy półtora roku, dobre półtora roku, kolejne ferie, które można z nim spędzić i kolejne ferie, w których namawiamy, żeby jakąś atrakcję sobie tym bonem opłacić. A jest tego naprawdę niemało. A ciągle to wykorzystanie bonu turystycznego nie jest takie, jakbyśmy chciały powiedzieć. Bon turystyczny wykorzystali wszyscy rodzice, którzy mieli do tego prawo. Dzieci skorzystały z różnego rodzaju atrakcji i dzięki temu mogły wyjechać, bądź też miło spędzić czas nawet na miejscu.
Tak, bon turystyczny już funkcjonuje ponad 2 lata i ciągle jeszcze są rodzice, którzy nie aktywowali tego bonu, nie wykorzystali w całości. I tak naprawdę te ferie to chyba już ostatni moment, żeby spróbować jeszcze zarezerwować jakiś wyjazd. Nawet jeżeli już nie na ferie, to może na najbliższy czas. Bo przede wszystkim musimy pamiętać o tym, że kończymy bon 31 marca.
Ale kończyliśmy go też parę razy, więc potem ten koniec jeszcze nie następował, a agonia trwa długo.
No już teraz... Nie wiem, czy będzie przedłużony ten bon, ale trzymajmy się tej wersji, że to jest ostateczna data. Jeżeli oczywiście to się zmieni, będziemy wszystkich na bieżąco informować, ale na razie mamy 31 marca 2023 roku. Ostateczny termin, a co ważne, nie jest to taki termin, gdzie możemy sobie kliknąć i aktywować ten bon na platformie usług elektronicznych, ale musimy dokonać płatności tym bonem. Bo jeżeli tylko go aktywujemy, a nie zapłacimy za żadną usługę, za żadną atrakcję turystyczną do tej daty, to niestety nam ten bon przepada. A możemy zapłacić do 31 marca 2023, a oczywiście nasz wyjazd z dziećmi bądź tylko dziecka może odbyć się później. I co nas trochę smuci, to, że w naszym województwie mamy 120 tysięcy przyznanych bonów turystycznych, a rodzice aktywowali około 100 tysięcy, czyli wydawałoby się, że dużo, bo to jest 83%.
Co prawda, i tak, co
nasze
to jest?
Województwo jest raczej... na końcu tabeli, a nie na samym początku. Najlepiej sytuacja przedstawia się chyba w województwie śląskim. Tam rodzice i opiekunowie zdecydowanie więcej tych bonów już aktywowali, bo prawie 90%. A w 100% wykorzystali nasi rodzice z naszego województwa zaledwie 57%, czyli jest to 68,5 tysiąca. Więc cyferki mówią same za siebie.
I tak się zastanawiam, czy to
jednak
jest jakieś...
rodzice nie bardzo korzystają z bonu.
Czy to jest jakieś bardzo utrudnione? Czy to jest na przykład, nie wiem, niedostępne dla kogoś, kto nie potrafi posługiwać się smartfonem, komputerem, internetem?
Jeżeli nawet ktoś nie potrafi się posługiwać komputerem, laptopem, smartfonem, oczywiście my zapraszamy do naszych placówek, do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych i tam my w tej chwili w ogóle mamy ogromną akcję zakładania kont na platformę usług elektronicznych. Jeżeli ktoś jeszcze nawet z nieaktywnym bonem przyjdzie do nas, również pomożemy. Pracownicy założą konto na platformie usług elektronicznych, pomogą aktywować bon, a to jest naprawdę bardzo proste, bo jeżeli nawet już mamy to konto, bo mogło się zdarzyć tak, że kiedyś żeśmy założyli to konto na platformie usług elektronicznych, a nie wierzę, że rodzice, którzy mają dzieci, nie mają takiego konta, bo teraz i wnioski o 500+, i dobry start, i rodzinny kapitał opiekuńczy, wszystko jest składane za pośrednictwem internetu i między innymi platformy usług elektronicznych.
My generalnie chyba przeszliśmy przyspieszony kurs cyfryzacji z racji na pandemię, bo wiele rzeczy przeniosło się do sieci i w tej sieci zostało, co zresztą chyba ma swoje zalety. Więc myślę, że większość jednak potrafi się tym posługiwać. Jeśli nie, no to może skorzystać z usług tutaj Zakładu Ubezpieczeń Społecznych, który pomoże. No dobrze, no czyli założenie i aktywowanie tego bonu trudne nie jest. To nie. Może trudne jest zapłacenie tym bonem.
też nie jest trudne, ponieważ dostajemy 16-cyfrowy kod, który jest do nas przesyłany na naszą pocztę elektroniczną i gdy chcemy z takim przedsiębiorstwem turystycznym zawrzeć umowę odnośnie jakiejś usługi, po prostu podajemy ten kod. Wpisujemy kwotę, którą chcemy wykorzystać na daną usługę, bo może być to pełna kwota i możemy jeszcze dopłacić. Możemy wykorzystać tylko część kwoty, więc bon możemy też sobie dzielić na drobne części aż do pełnej jego realizacji. I wówczas po wprowadzeniu tego kodu przez przedsiębiorcę, który będzie realizował tą usługę, my otrzymujemy na swój telefon SMS-a, gdzie potwierdzamy płatność bonem. Koniec płatności.
No to jeszcze jedno, co może przychodzić do głowy, to może tych placówek, w których zapłacić tym bonem moglibyśmy, jest tak niewiele i jest to tak ograniczona liczba usług, że po prostu no, nie ma z czego wybierać.
Jedynym problemem, który faktycznie może dla niektórych rodziców pojawić się, to to, że nie możemy wykorzystać tego bonu na żadne wyjazdy za granicę. Mhm. Faktycznie usługa musi odbyć się w Polsce i to nasze przedsiębiorstwa turystyczne mają prawo do otrzymania tych pieniędzy, ponieważ po to ten bon tak naprawdę został stworzony, żeby wspomóc branżę turystyczną. Ale na brak usług i atrakcji myślę, że rodzice nie powinni narzekać, bo mamy 28 tysięcy przedsiębiorstw turystycznych, które realizują płatność bonu.
W naszym tutaj województwie podlaskim również?
W naszym województwie podlaskim mamy 468 takich przedsiębiorców, u których możemy dokonywać płatności bonem.
To nie musi być wyjazd z noclegiem, prawda?
Nie. Nie, przedtem owszem, na początku, kiedy tylko bon został wprowadzony, była taka konieczność, że musi być to nocleg. Teraz nie. W ramach tej usługi muszą być jakieś dwie czynności, czyli dajmy na to, jest to transport plus zwiedzanie, więc może być to nawet jednodniowa wycieczka dla naszego dziecka.
Może to być też wynajęcie przewodnika, może to być spacer po Puszczy Białowieskiej przykładowo, jeżeli takim bonem możemy za to zapłacić. Jeżeli ten bon aktywowaliśmy, czy musimy go wykorzystać w całości właśnie jednego dnia na jedną usługę, czy traktujemy go trochę jak taką portmonetkę na atrakcję typu lodowisko, czy coś w tym stylu.
Bon możemy dzielić na drobne części. Możemy płacić dowolną kwotę. Usługa może być droższa. My z tej portmonetki, jak pani redaktor mówi, wyjmujemy, dajmy na to 50 zł i dopłacamy tylko 50 zł bonem. A mając jedno dziecko, mamy 500 zł. Na dziecko z niepełnosprawnością dodatkowe 500 zł, czyli 1000 zł. I na każde dziecko przysługuje po 500 zł. Czyli jak mamy trójkę dzieci, to mamy bon w wysokości 1500 zł. Możemy zrealizować go od razu, a możemy podzielić na drobne części.
Jedynym warunkiem, który tutaj takim trudnym do spełnienia widzę, to jest to, że musimy to dziecko wziąć ze sobą chyba.
Bo bon jest przeznaczony dla dziecka. To ma być zapewnienie atrakcji przede wszystkim dla dziecka. Chociaż bon też jest przyznawany dla bardzo małych dzieci i pewnie niektóre z nich nie będą miały nawet świadomości, że rodzice zabrali je ze sobą na jakąś fajną wycieczkę czy też gdzieś w jakąś podróż. Ale to jest tylko i wyłącznie dla dzieci i dziecko musi być z nami.
Czy to jest dla tych dzieci, które w 2020 miały do tego prawo, czy te dzieci, które później się rodziły, również to prawo nabywały?
Bon turystyczny był przyznawany na dzieci, które miały prawo do świadczenia 500+, do 18 lipca 2020 roku, a w miarę, gdy ten bon był przedłużany, to dzieci, które urodziły się maksymalnie do 31 grudnia 2021 roku i również miały prawo do świadczenia 500+, nabyły prawo do bonu.
To wszyscy państwo, którzy mają takie gdzieś teraz migotanie w głowie, że może ja też tego bonu nie wykorzystałam, albo przynajmniej nie aktywowałam, albo aktywowałam, a nic z nim nie zrobiłam, bo ta aktywacja to jeszcze nic. To niech sobie taką króciutką weryfikację w głowie zrobią, czy rzeczywiście w ciągu tego najbliższego tygodnia ferii i tego, który się jeszcze rozpocznie w przyszłym tygodniu, to nie da się wykorzystać tego, bo jeżeli tego nie wykorzystamy, to nikt z tego nie skorzysta, no po prostu przepadnie. Nie będziemy mogli tego przeznaczyć na nic innego, a tutaj możemy wziąć dziecko na fajną wycieczkę, wyjazd, bądź też nawet na spacer lub inną atrakcję. Warto o tym pamiętać. Do 31 marca zapłacić albo nawet w czerwcu na te wakacje pojechać, czy też pójść.
Jeżeli uzgodnimy tylko z jakimkolwiek biurem, że możemy zrealizować tę usługę dużo później, oczywiście jest taka szansa. Płatność dokonujemy do 31 marca 2023. I tej daty na razie pilnujemy.
I możemy za tę usługę zapłacić, nawet jeżeli korzystamy z NIMY, nie tylko dziecko, prawda?
Oczywiście.
Warunkiem jest oczywiście dziecko.
Masz prawo. W Polskim Radiu Białystok.
O bonie turystycznym już porozmawialiśmy. Ferie są też taką okazją dobrą, żeby sprawdzić, co jeszcze mamy do załatwienia, bo już nie musimy dzieci wozić do szkoły, więc możemy inne ważne rzeczy pozałatwiać. A jest taka nowość w Zakładzie Ubezpieczeń Społecznych, która spotyka przedsiębiorców, którzy w zasadzie do 31 grudnia powinni byli założyć konto na EPUE, prawda?
Tak. Do 30 grudnia 2022 roku wszystkie osoby, które są płatnikami składek, właśnie miały ustawowy obowiązek założenia konta na platformie usług elektronicznych i utrzymania go w aktywności. Niestety wciąż mamy jeszcze osoby, które tej formalności nie dopełniły, a z 72,5 tysiąca płatników, których mamy u nas w naszym województwie podlaskim, około 3 tysięcy ciągle jeszcze musi do nas się zgłosić, bądź zrobić to samodzielnie przez internet. I musimy pamiętać o tym, że taki płatnik składek to nie tylko przedsiębiorca, bo kojarzy nam się zawsze to z prowadzeniem działalności i to jest osoba, która ma jakiś własny biznes. A tutaj musimy pamiętać o tym, że takim płatnikiem składek jest też duchowny, rodzic, który zatrudnia nianię na umowie uaktywniającej, osoba, która zgłasza się do dobrowolnego ubezpieczenia emerytalno-rentowego, czy też tylko do ubezpieczenia zdrowotnego. Więc te wszystkie osoby muszą zweryfikować, czy faktycznie są płatnikami składek i zgłosić się do nas i po prostu to konto założyć, jeżeli nie potrafią zrobić tego samodzielnie.
Mogą to zrobić samodzielnie. W zasadzie nawet powinny były to zrobić samodzielnie do tego 30 grudnia. Konsekwencje tegoż uczynku, a raczej jego zaniechania są jakie?
Żadnych kar za to nie ma, więc my nie mamy żadnego środka przymusu. Jedynie możemy zachęcać takie osoby do tego, żeby takie konto założyły, ponieważ jeżeli nie założą takiego konta, to będą pozbawione niektórych informacji, które taki płatnik składek będzie otrzymywał tylko i wyłącznie tą drogą, czyli przez platformę usług elektronicznych. A szczerze powiedziawszy, nie jest to konto, na które nie warto zaglądać, bo tak jak sprawdzamy swoje konto w banku i zaglądamy tam chętnie, tak samo możemy się przyzwyczaić do tego, żeby zaglądać na konto na platformie usług elektronicznych. A tam mamy swoje składki, swoje zwolnienia. Możemy sobie wyliczyć swoją przyszłą emeryturę. Możemy sprawdzić, w jaki sposób pracodawca odprowadza za nas składki. Czy my nie zalegamy ze składkami? Czy co jest na naszym koncie winien, a co jest na koncie ma? Jeżeli mamy pracowników, to od razu, jak mamy konto, aktywne oczywiście konto na platformie usług elektronicznych, otrzymujemy informację, że nasz pracownik, chory pracownik, jest na zwolnieniu. A co ciekawe, jeżeli w tej chwili taka osoba prowadząca działalność ma pracowników i nie miała swojego konta na platformie usług elektronicznych, ZUS do 31 stycznia założy takiej osobie konto techniczne. Ale oczywiście to konto techniczne nie będzie od razu aktywne. Taka osoba musi do nas zgłosić się po login PUE i po hasło i sama dokończyć procesu aktywacji. Ale jeżeli chory pracownik takiego pracodawcy pójdzie do lekarza i dostanie zwolnienie lekarskie, to lekarz już będzie widział konto pracodawcy i wystawi tylko i wyłącznie zwolnienie elektroniczne. Już nie wydrukuje zwolnienia papierowego takiemu pracownikowi, a tak
to
naprawdę
będzie tylko konto techniczne i do tego będzie, nie będzie wglądu przez pracodawcę.
Pracodawca nie będzie miał wglądu do takiego konta, nie otrzyma powiadomienia oczywiście SMS-em, bo konto jest nieaktywne, a pracownik, jeżeli będzie chciał, bo to jest tylko w dobrym tonie powiadomienie pracodawcy przez pracownika, że przebywa na zwolnieniu lekarskim. W ogóle taki pracodawca nie dowie się o tym zwolnieniu lekarskim. I gdy zatrudniamy, dajmy na to, 3 osoby i 2 nam zachorują, to może się okazać, że
nikt nie przyszedł do pracy, albo przyszła ta jedna, a my nawet nie wiemy, z jakiego powodu. No dobrze, no to w takim razie z czego wynika ten opór przed zakładaniem takiego konta? Trudno zgadnąć, tak?
Część osób, która jeszcze nie założyła konta na platformie usług elektronicznych, tak naprawdę chyba do końca nie ma świadomości, że powinna je założyć, ponieważ Pozostały nam już wśród tych 3000 osoby, które pobierają emeryturę, rentę, a oprócz tego prowadzą w dalszym ciągu jakąś swoją drobną działalność gospodarczą i spłacą tylko składkę zdrowotną, więc nie robią tego nielegalnie, ale zgłaszają tą działalność jak najbardziej, opłacając składkę zdrowotną. Uważają, że nie powinny mieć takiego profilu na platformie usług elektronicznych, ale u nas figurują jako płatnicy składek i niestety muszą do nas się zgłosić i muszą to konto aktywować. I my zdajemy sobie doskonale sprawę z tego, że takie osoby nie mają czasu w ciągu tygodnia. I teraz w tą sobotę 28 stycznia organizujemy dzień otwarty dla płatników właśnie po to, żeby w tą wolną sobotę mogli przyjść do ZUS-u i aktywować to konto, bądź pobrać login i hasło. A także zapraszamy takie osoby, które zgubiły swój login i hasło, bo no, są też takie. Które pozakładały profile i niestety nie używają ich, bo nie mają dostępu po prostu do swojego konta, a to konto musi być aktywne. I zapraszamy od godziny 8 do godziny 14 do placówek u nas w Białymstoku, a także do Suwałk, do Łomży i do Bielska Podlaskiego.
Dobrze, to w takim razie krok po kroku, jak to założyć to konto? Ono jest chyba niezbyt skomplikowane, skoro można to zrobić samemu.
Nie jest skomplikowane, tym bardziej, że jest mnóstwo instrukcji na naszej stronie internetowej, łącznie z filmikami na YouTubie, gdzie krok po kroku jest pokazane, w które miejsce należy kliknąć, w jaki sposób się zalogować, jak potwierdzić swoją tożsamość. A jeżeli ktoś naprawdę, nawet po obejrzeniu takich filmików i po przeczytaniu instrukcji dojdzie do wniosku, że nie, że jest to dla niego za trudne. Nasi pracownicy naprawdę służą pomocą i czekają na takie osoby, założą konto, aktywują i też pokażą, w jaki sposób można różne rzeczy sprawdzić na platformie.
Bo to nie jest tak, że bo wiele rzeczy teraz możemy sprawdzić poprzez bankowość elektroniczną, prawda? Logujemy się na bankowość elektroniczną i wtedy już mamy dostęp do różnych naszych usług. To konto jest odrębne.
Na to konto również można się zalogować przez bankowość elektroniczną, jak najbardziej, bo otrzymujemy login i hasło, które jest dostępne tylko przez stronę ZUS, ale możemy również zalogować się przez stronę gov.pl i tam przechodzimy na strony bankowe.
No to my to zachęcamy do tego, żeby również sobie obejrzeć takie konto, jeżeli je mamy, a jeżeli nie mamy, nawet jak nie jesteśmy przedsiębiorcą, bo jeżeli tam...
Oczywiście. Mamy 11 milionów osób, które już założyły takie konto i proszę uwierzyć, że naprawdę te osoby bardzo chętnie korzystają i sprawdzają chociażby swoich pracodawców. Właśnie, czy opłacane są składki.
Bo tam możemy taką informację znaleźć, możemy też tą przyszłą emeryturę sobie wyliczyć, możemy czegoś się jeszcze dowiedzieć. Czy mamy opłacane składki zdrowotne, czy jesteśmy ubezpieczeni?
Czy mamy zgłoszonych członków rodziny do ubezpieczenia, czy prawidłowo ci członkowie rodziny są zgłoszeni. Możemy zamawiać również też różnego rodzaju dokumenty, składać wnioski. Taki emeryt czy rencista, który chce, dajmy na to, zmienić numer konta bankowego, albo jeżeli do tej pory otrzymywał świadczenie przez listonosza, a chce na konto bankowe, również składa przez platformę usług elektronicznych wniosek. Jest mnóstwo usług, z których naprawdę można skorzystać i nie jest to trudne.
Ale może to właśnie czasami bywa bolesne, bo jak zobaczymy tą swoją hipotetyczną emeryturę, to możemy trochę się przestraszyć. Ale to też może być motywacyjne, bo wtedy pomyślimy sobie, warto pracować trochę dłużej, bo może jeszcze coś tam się odłoży w międzyczasie. Jeżeli tego nie zrobimy, nie przyjdziemy do 28 stycznia, no to po prostu możemy tylko apelować.
Nie dostaniemy pewnych informacji. Ci wszyscy płatnicy składek muszą być świadomi po prostu tego, że pewne wiadomości, które ZUS będzie przekazywał tylko tą drogą, do nich nie będą trafiały, a czasami są to bardzo ważne informacje. Chociażby taka informacja o zmianie procentowej wysokości składki wypadkowej trafia tylko i wyłącznie za pośrednictwem platformy usług elektronicznych.
I SMS-em, jeżeli ona jest aktywna, czy nie?
Nie.
Nie.
To znaczy SMS-em przychodzi powiadomienie o tym, że jakaś informacja została umieszczona na półce ZUS i wówczas trzeba zalogować się na swoje konto i tam już otwieramy pełną informację i możemy przeczytać to, co do nas ZUS pisze.
Czyli jeżeli nie dostajemy takich SMS-ów, a mamy konto i wydaje nam się, że my nie musimy nic robić, to jednak warto sprawdzić, bo ono może być nieaktywne, a ono musi być zawsze aktywne. No szanowni państwo, możemy tylko apelować, kar za to nie ma, ale możemy przegapić pewne terminy, ważne rzeczy i potem już odwrotu nie ma. Już nie będzie listów, nie będzie decyzji, nie będzie tego typu papierowych dokumentów wysyłanych.
To znaczy papierowe dokumenty odnośnie składania deklaracji, czy zgłaszania do ubezpieczenia członków rodzin, czy jakiekolwiek inne dokumenty w dalszym ciągu jeszcze funkcjonują, więc takie osoby, które założą konto na platformie usług elektronicznych, też nie muszą się od razu martwić, że wszystko będą musiały robić przez internet. Muszą po prostu tam zaglądać, sprawdzać, czy nie przychodzą żadne wiadomości, czy nic się nie zmienia, chociaż i tak te powiadomienia będą i na mailu, i na SMS-ie, ale całość dokumentacji, jeżeli do tej pory składali do nas w papierze, my w dalszym ciągu będziemy to przyjmować.
Masz prawo w Polskim Radiu Białystok.
I jeszcze jeden temat podczas dzisiejszej audycji. Zróbmy w lutym to, co moglibyśmy zrobić dzisiaj. Dlaczego w lutym, a nie dzisiaj? Dlaczego się powstrzymujmy? Może jak dzisiaj, to jednak dzisiaj. No zawsze mówimy, zrób to, co masz zrobić jutro, dziś. A tym razem mówimy nie. Wstrzymaj się do lutego.
Dzisiaj mówimy, poczekaj. Tak. Ci, którzy bardzo się spieszą, czyli osoby, które pobierają świadczenie 500+ na swoje dzieci, wystartowały już od początku roku. No nie wiedzieć czemu, bo okres świadczeniowy kończy się dopiero 31 maja 2023 roku. Nowy rozpoczyna się w czerwcu, więc mamy jeszcze troszkę czasu, żeby złożyć wniosek o świadczenie 500+ dla naszych dzieci.
A tutaj pośpiech jest.
No właśnie.
Bonu nie wykorzystujemy, ale już wniosek o 500+ składamy nawet przedwcześnie.
Dobrze, jak taka osoba zgłosi się do nas jeszcze na salę obsługi klienta, bo są też tacy, którzy nie bardzo właśnie potrafią składać wnioski samodzielnie. Przychodzą do nas na naszą salę obsługi klientów, to wtedy pracownicy wytłumaczą, że to jeszcze nie czas, że musimy troszeczkę poczekać, że ten okres, nowy okres, czyli ten, który będzie obowiązywał od 1 czerwca 2023 do 31 maja 2024, jeszcze nie jest aktywny. Ale są też tacy, którzy mimo wszystko, że nie widzą nawet tego okresu jako aktywny, składają wnioski na ten stary okres świadczeniowy, czyli na ten, na który aktualnie pobierają świadczenie. I szczerze powiedziawszy, to jest taki duży problem dla naszych pracowników, którzy obsługują te świadczenia, bo te wnioski muszą być zidentyfikowane. Jeżeli okazuje się, że świadczenie jest wypłacane, muszą być anulowane. A jeszcze jak okaże się, że są tam jakieś błędy, to muszą być przekazane do sprawdzenia ręcznego. I to wszystko wydłuża czas załatwienia tych wniosków, które mogłyby być obsłużone, a są poprawne.
I na bieżąco tworzone. Czyli co, wstrzymujemy się do tego 1 lutego?
Wstrzymujemy się jak najbardziej do 1 lutego. Dopiero i na platformie usług elektronicznych, i bankowości elektronicznej, i portalu Empatia, i jeszcze aplikacji mobilnej MZUS, bo mamy też taką aplikację, którą możemy sobie pobrać do, na nasz smartfon.
Rozwijamy się.
Jak najbardziej. I bardzo, bardzo prosta i bardzo przyjazna aplikacja, więc też zachęcam do tego, żeby ją sobie pobrać i korzystać z niej. Przez tą aplikację również możemy składać wnioski o 500+, a jest to tyle wygodnie, że jeżeli składaliśmy wniosek na poprzedni okres świadczeniowy, to możemy skorzystać z danych wprowadzonych już wcześniej. A jeżeli jakieś dane są do zmiany, to oczywiście możemy je skorygować. I wnioski składamy od 1 lutego, ale musimy też pamiętać, że jeżeli chcemy zachować ciągłość wypłaty, to jest też pewien termin, którego musimy pilnować. Jeżeli wniosek złożymy między 1 lutym 2023, maksymalnie do 30 kwietnia 2023, to ze starego okresu świadczeniowego w maju otrzymamy jeszcze świadczenie, a za nowy już w czerwcu. Jeżeli niestety złożymy wniosek już po kwietniu, czyli maj, czerwiec, lipiec i tak dalej, to pamiętajmy o tym, że mamy ZUS ma 2 miesiące na rozpatrzenie wniosku. I każdy późniejszy miesiąc powoduje to, że dostaniemy to świadczenie, oczywiście z wyrównaniem, ale z poślizgiem. Maksymalnie musimy złożyć do 30 czerwca, bo jeżeli wniosek złożymy już w lipcu, to stracimy 500+ za miesiąc czerwiec.
Czyli ci, którzy jeszcze tak już w blokach startowych stoją, żeby te wnioski wypełniać, to wstrzymujemy jeszcze tydzień, szanowni
jeszcze
państwo.
Chwileczkę.
I 1 lutego można już ruszyć i nie zapomnieć o tym, żeby to trwało nie dłużej niż do końca kwietnia, bo wtedy będziemy mieli ciągłość świadczeń. Ci, którzy na nowo składają te wnioski, czyli dzieci się rodzą, wniosek składamy, mogą to robić na bieżąco.
Tak,
oczywiście.
Jak najbardziej. Jeżeli dziecko się urodzi, to mamy 3 miesiące na to, żeby złożyć wniosek na nowo narodzone dziecko.
Mam nadzieję, że wszystko to, co najważniejsze w Zakładzie Ubezpieczeń Społecznych, wyjaśniliśmy państwu. Pani Katarzyna Krupicka, regionalny rzecznik prasowy Zakładu Ubezpieczeń Społecznych Województwa Podlaskiego, była dziś moim gościem. Serdecznie dziękuję.
Dziękuję również.
Audycja Masz Prawo za tydzień. Do usłyszenia. Dorota Niebrzydowska.
Masz Prawo. w Polskim Radiu Białystok.